씨.
그하니 życie w duchu ufności i cierpliwości to wielki dar Boga dla nas, dla nowego człowieka w nas. Cierpliwość jest owocem działania Ducha Świętego, ale objawia się wtedy, gdy ufamy Bogu. Czyli na ile ufam Jezusowi, Bożej opatrzności, na tyle jestem cierpliwa w przeciwnościach. I ta cierpliwość, kochani, rozwija się w nas i wzmacnia. Ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy w mocy Ducha Świętego uczymy się wierzyć Bogu w najgorszych trudnościach. To prawdziwe przeistoczenie, gdy jesteśmy w stanie przechodzić trudne sytuacje z pokojem w sercu, w godności dzieci Bożych. Dobrze więc uświadomić sobie, że to lęk, a nie okoliczności, jest źródłem naszego cierpienia. Pomyślcie teraz, kto lubi wywoływać w nas strach, żeby potem nami łatwiej manipulować? A kto bezustannie przemawia do naszych serc: nie lękajcie się? Lęk nie pochodzi od Boga. Ja mam takie doświadczenie, że zawsze jak ogarnia mnie lęk, a jest to odruch w każdym człowieku, to zawsze sobie to mówię: zaraz, lęk nie pochodzi od Boga. I to mi wszystko ustawia na miejscu. Tylko Jezus potrafi tak przemienić nasze serce, byśmy niezależnie od okoliczności byli w stanie skorzystać z pomocy, jaką nam oferuje Duch Święty. Jeżeli człowiek się boi, nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Takim bardzo jasnym przykładem jest jak topielec i ratownik. Ratownik zawsze troszeczkę odczeka, żeby się ten topielec podtopił, żeby mu nie przeszkadzał potem go ratować. Dlatego, że jak człowiek jest przerażony, chociaż nie wiem, co by ten biedny Pan Bóg robił, potężny i pokorny, to nie jest w stanie nam pomóc, bo my po prostu w ogóle na Niego nie patrzymy. Nie słuchamy Go. A więc cierpliwość, która wynika z zaufania Ojcu, została nam dana po to, żeby łatwiej nam było przechodzić przeciwności. Ale tego się nie da nauczyć teoretycznie. Potrzebne są nam ćwiczenia. A tych, jak wiemy, w ziemskim życiu nam nie brakuje. Cierpienie i śmierć są częścią ziemskiego życia. Popatrzmy na Jezusa i Jego Matkę. Jak oni przechodzili trudne doświadczenia. Wiecie, myślę, że nikt nie wycierpiał tyle, ile oni w sposób zupełnie przez nich niezawiniony. Przyglądnijmy się zachowaniu Jezusa w ogrodzie. On toczył tam taką walkę ze swoją ludzką naturą, że aż pocił się krwią. Cały drżący stanął w prawdzie i nie udawał, że wszystko jest z nim w porządku. I wyznał to Ojcu, że bardzo się boi i wzdraga przed tym, co go czeka. I że najlepiej to by chciał, żeby tata oddalił od niego ten kielich. Ale w tym wszystkim dodał: nie moja, tylko Twoja wola niech się wypełni. Jezus w największej udręce podjął decyzję, że wypełni wolę Ojca. Pomimo, że trwoga, jakiej doświadczała jego ludzka natura, zupełnie go obezwładniała. On jednak nie uległ odruchowi, żeby skupić się na lęku. A o to zawsze chodzi złemu. W największej udręce, która po ludzku mogłaby odebrać człowiekowi rozum, On utrzymywał ciągły kontakt z Ojcem, w Niego się wpatrywał i do Niego zwracał. I wiecie, ja wierzę, że Jezus w czasie tej modlitwy jaśniał. Jaśniał tak, jak na górze Tabor. I wierzę, że Ojciec uwolnił go wtedy od trwogi, żeby w swojej ludzkiej naturze przeszedł przez okropności, których był świadomy. To dla mnie wielka nauka. Bóg, zabierając trwogę, sprawia, że jesteśmy w stanie współuczestniczyć w tym, co On w swojej opatrzności postanowił dokonać. Jezus od momentu rozmowy z Ojcem w Ogrójcu całe swoje jestestwo skupił na celu, dla jakiego się narodził. Wspomnę o naszej cudownej Mamie Maryi. Ona, towarzysząc swojemu Synowi, nie zawsze rozumiała, dlaczego się jej coś przytrafia. Ale wszystko zachowywała w swoim sercu. Uczę się od niej takiej postawy i akceptuję, że nie zawsze muszę wszystko rozumieć, co mnie spotyka. Ja po prostu chcę wierzyć opatrzności Bożej i chcę skupiać się na Jezusie, tak jak Maryja. Bo nasza Matka swoją cierpliwą ufnością nie tylko pomagała swojemu dziecku w wypełnianiu misji, nie obciążając go sobą. Ona sprowadzała na ziemię wielką chwałę Boga, a szatan nie był w stanie jej zgnębić. W najgorszym cierpieniu Maryja stała się królową pokoju, potężną niewiastą i nic nie zniszczyło jej ducha. Im bardziej cierpiała, tym więcej się modliła, tym więcej ufała, że Bóg ma nad wszystkim swoją pieczę. Kochani, gdy wpatrujemy się w Boga, mamy z Nim łączność. I w Jego obecności zaczyna w nas jaśnić to, co jest prawdziwe. Nie instynkty, nie lęki, nie nasze stereotypy i wszystko to zło, którego wyuczyliśmy się od dzieciństwa. Obecność Boga wydobywa z nas całe piękno, które On w nas włożył. I nie ma znaczenia, czy mamy depresję, czy nie mamy depresji. W Jego obecności po prostu jaśniejemy Jego pięknem w nas. To doświadczenie przeznaczone jest dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Ale jest jeden warunek, najważniejszy. Musimy przestać się kręcić wokół źródła naszego lęku. Wokół tego, co jest przyczyną naszego bólu. Bo jeśli tego nie zrobimy, to nie da się nam pomóc. I tak sobie myślę, że dzisiaj Jezus szczególnie chciałby wziąć każdego z nas za rękę i pociągnąć nas za sobą na górę przemienienia. Aby pokazać nam, co dzieje się z człowiekiem, gdy całą uwagę skupi na żywym Bogu. On tego właśnie pragnie dla nas. Dla każdego z nas, który tutaj jest. Abyśmy doświadczyli jaśnienia tych miejsc w nas, które On już przemienił. Wiecie, niedawno przeżyłam właśnie to, o czym teraz mówię. Zaledwie kilka tygodni temu. To było w Chorwacji w czasie sztormu. Można było nawet w internecie o tym wydarzeniu przeczytać. Dryfowaliśmy na statku bez silnika, ponieważ morze zniszczyło silnik. Ja opisałam to wydarzenie i w skrócie wam to szybciutko przeczytam, bo chcę się z wami podzielić, co Bóg wtedy uczynił. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak się zachowa w obliczu śmierci. Nikt. Dzięki łasce doświadczyłam bliskości Pana w chwili, gdy myśleliśmy, że umrzemy. Doświadczyłam, jak w ekstremalnej sytuacji zachowują się w człowieku miejsca, które już świadomie oddał Chrystusowi pod Jego działanie. I co ważne, pozwolił mu je w sobie uzdrowić. Wprawdzie tego na co dzień się nie czuję, a jednak mogę po tym wszystkim, co przeszłam, zaświadczyć, że miejsca uzdrowione stają się wolnością w Bogu. Wiem to z całą pewnością, ponieważ wtedy, gdy myślałam, że zginę, lęk mnie nie paraliżował, nie miał nade mną władzy. I w tym momencie spadło na mnie wielkie zdumienie z powodu silnego doświadczenia wolności i pokoju. Wśród huku pięciometrowych fal, które uderzały w statek, wśród łomotu rozbijanych talerzy, ludzkich wrzasków, płaczu dzieci, walających się resztek jedzenia, które powypadały z koszu. I wśród wymiotujących ludzi Pan był z nami. On wszedł na ten statek jako pierwszy. On był z nami w naszych sercach, bo przecież prawie wszyscy niedawno przyjęliśmy go w Najświętszym Sakramencie. I w rzeczywistości duchowej błyszczeliśmy w czasie tego sztormu Jego obecnością w nas. I w czasie, gdy rzucało na mnie we wszystkie strony, przyszła mi myśl, w jaki sposób my w ogóle wydostaniemy się z tej pozamykanej przestrzeni. I pomyślałam, że zaraz poczuję zimną wodę na moim ciele. Mój plecak z komórką zatonął, a moi bliscy nigdy już nie dodzwonią się do mnie. I zrobiło mi się przykro ze względu na moją córkę, która codziennie dzwoniła pytając, czy jestem bezpieczna, a ja nie dotrzymałam słowa. Ale to trwało tylko przez chwilę. Ja zaświadczam, że nawet świadomość, że nie mam szans na uratowanie życia, bo fale roztrzaskają mnie o skały, nie naruszyły we mnie Bożego pokoju. Pomyślałam, topienie się potrwa tylko chwilę, a potem zobaczę Jezusa. To było niezwykłe doświadczenie. Jakby Maryja i jej syn chcieli, bym wypróbowała w różnych opcjach trwałość braku trwogi we mnie. Była nie do obalenia. Dla mnie osobiście jest to tak niezrozumiałe po ludzku, że daje mi pewność Bożej interwencji. I również doświadczyłam wtedy, kochani, mocy słowa. Nie potrafię tego wyrazić, gdy opisuję wam, co się we mnie działo, bo brzmi to tak nierealnie, płasko, ale w tamtym momencie pełnym grozy słowo, którym jest przecież Jezus, nie było dla mnie samym brzmieniem. Ja doświadczałam Jego obecności w Słowie z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy zerwała się gwałtowna burza, tak, że fale zalewały łódź, On spał. I zaraz potem uświadomiłam sobie, że słyszę w moim sercu równocześnie, nie mogę ciągle za was wszystkiego robić, bo inaczej się nie nauczycie. Przecież nie dał wam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I dzięki wielkiej łasce posłuchałam tego głosu. Odruchowo wyciągnęłam rękę do góry, do naszego Ojca i modliłam się, aby w mocy imienia Jezus fale się ucieszyły. Wołałam, Maranata, przyjdź Panie Jezu, a On był z nami. I powiem wam coś jeszcze. Moja córka, która dowiedziała się po wszystkim, co nas spotkało tego popołudnia, padli na kolana ze swoim mężem, żeby się za nas pomodlić. I na koniec poprosili o słowo. I otrzymali je. Był to psalm 107. Dziękczynny hymn ocalony. I powiedziała mi potem w czasie rozmowy telefonicznej. Mamo, gdy doszliśmy do wersetu 23, to myśleliśmy, że upadniemy z kolan na ziemię. Nie dziwimy się, bo przeczytali opis zdarzenia, jaki nam się przytrafił tego popołudnia. Opis tego, co widziałam i tego, co mi Pan uczynił. Ci, którzy na statkach ruszyli na morze, ci widzieli dzieła Pana i Jego cuda wśród głębiny. Wznosili się aż pod niebo i spadali aż do głębi. Ich dusza truchlała, cała ich mądrość zawiodła. I w swoim ucisku wołali do Pana i Pan ich uwolnił od trwogi. prosiłam was dzisiaj rano, żebyście zaobserwowali i nazwali, jakie uczucia i emocje rodzą się w was, gdy myślicie o umieraniu i cierpieniu. Widzicie, prawdziwe przemienienie rozpoczyna się w człowieku wtedy, gdy stanie w prawdzie. Nasze uczucia i emocje pomagają nam w tym. One informują nas o każdym zranieniu, które, uwaga, tak naprawdę mają nad nami władzę. I łatwo stają się naszymi bożkami, wokół których się kręcimy. To dla nas wielkie obciążenie w procesie rodzenia się nowego człowieka w nas. Ale, dobra wiadomość, Pan Jezus chce nam ten balast zabrać. Zabrać to wszystko, co jest odruchami starego człowieka w nas. To znaczy, to, co nas niszczy i co ma wpływ na nasze złe wybory. Ale rozwiązanie, jakie on proponuje, a nazywamy go przedziwnym doradcą, najczęściej wiążą się z przekroczeniem naszego lęku. Jezus w mocy swojego ducha uczy nas nie zwracać uwagi na wyboje, które my widzimy na naszej drodze, tylko utkwić wzrok w nim. A zło jest od tego, żeby je Bóg zwyciężał. A właściwie on już je zwyciężył. O czym przekonuje nas święty Paweł w liście do Kolosan. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Kochani, nasze życie przypomina czasem istny poligon sytuacji, w których nie możemy uniknąć. Długotrwałe choroby, śmierć bliskiej osoby, trudne małżeństwo. Mam oczywiście na myśli i albo małżonka, albo małżonkę. I wiele, wiele innych trudnych sytuacji, których nie możemy uniknąć. I to okoliczności, w których doświadczamy straszliwego stanu bezradności. A jeśli ten stan trwa przez całe lata, możemy doprowadzić się, uwaga, my możemy się doprowadzić do utraty chęci życia. Wiecie, dopiero po wielu latach chorób moich dzieci, nieprzespanych nocy, wielu spędzonych na szpitalnych podłogach, zrozumiałam, że o wiele ważniejsze od błagań, żeby nas coś złego nie spotkało, jest modlitwa o taką wolność, żeby żadne okoliczności nas nie niszczyły. Żebyśmy umieli w cierpliwej ufności i w pokoju serca przyjmować cierpienie lub stratę, bo nie mamy na to wpływu. Pan zmienił całkowicie moją perspektywę i to było bardzo uwalniające. Bo bez żadnych zmian na zewnątrz, dzieci dalej chorowały, w powolnym procesie zaczęłam doświadczać owoców modlitwy Ducha Świętego we mnie. On przez cały czas przychodził z pomocą w mojej słabości i gdy nie umiałam się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczyniał się za mną w błaganiach, zgodnie z wolą Bożą. Uczę się ciągle wzbudzać w sobie ufność do Pana w trudnościach i modlić się Jego Słowem. Codziennie zanurzam wszystko i wszystkich we krwi Chrystusa i ten proces ciągle trwa. Nie można się tego nauczyć raz na zawsze. Tak. Cierpliwa ufność to stan, który nie ma nic wspólnego ze stagnacją. Ale, uwaga, ćwiczenia w mocy Ducha Świętego wydają cudowne owoce, o które trzeba dbać. Trzeba po prostu za każdym razem walczyć o skupienie się na Jezusie, na perspektywie Jego słowa. Trzeba nauczyć się wychodzić ze swojej bezpiecznej strefy, bo rozwiązania, jakie Pan proponuje, nieraz wykroczą poza nasze ograniczone ludzkie pojmowanie, a czasem nawet poza nasze psychofizyczne możliwości. Jednym z takich doświadczeń był wypadek mojej świętej pamięci mamy. W okresie świąt Bożego Narodzenia mieszkała 100 km od miejsca mojego zamieszkania, a ja musiałam w ciągu kilku dni w moim mieście znaleźć dla niej miejsce z fachową opieką przez całą dobę. Znalezienie jakiegoś zaufanego miejsca graniczy z cudem, szczególnie w tym okresie. Ogarnęły mnie wtedy przerażenie i wielki smutek na zaistniałą sytuację. Wierzcie mi, nie było wtedy we mnie żadnej cierpliwej ufności i pokoju. Ja po prostu wpadłam w panikę. Czułam się kompletnie bezradna. I nagle w tym wszystkim, w moim sercu, usłyszałam słowa. Pomoc Ci przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. I natychmiast rzuciłam wszystko i pobiegłam do kościoła. Była akurat msza święta. Z wielką wiarą wylałam przed Panem swoje serce i złożyłam całą moją bezradność na ołtarzu. Modliłam się przez łzy, Tobie ufam, w Tobie pokładam nadzieję, do Ciebie się uciekam, Ty jesteś moim Bogiem. I na końcu poprosiłam o słowo i Bóg mnie wysłuchał. Przemówił do mnie słowami z Izajasza 62:1-5 i to słowo wszystko mi wyjaśniło, co właśnie się dzieje i co ważne, w jaki sposób Pan widzi mnie w tym wszystkim, nas, naszą rodzinę i moją mamę. Doświadczyłam w sobie, że Jezus, który jest Słowem, prowadzi mnie za nią. I pomimo różnych objawów fizycznych, na które nie mamy wpływu, ja czułam w sobie nie tylko pokój, ale ufną cierpliwość i miłosierdzie. Dla tych wszystkich, którzy powinni okazywać profesjonalizm, a czasem okazywali bezduszność. I w tym wszystkim towarzyszyły mi same wzniosłe uczucia, które nadawały wartość i wielką godność temu, co właśnie przechodzimy. To słowo było odczytane w czasie mszy świętej żałobnej mamy i było dla nas konkretnym dowodem na obecność żywego Boga wśród nas. Przytoczę Wam może malutki fragment. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni swego Boga, albowiem spodobałaś się Panu i Twoja kraina otrzyma męża. Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak Twój budowniczy Ciebie poślubi. I jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg Twój Tobą się rozraduje. Wiecie, przez jakiś czas codziennie przychodziłam do hospicjum świętego Łazarza w Krakowie. Jest to jeden z największych darów, jest to okres, gdzie bardzo Pan mnie obdarował i uważam, że jest to jeden z najwspanialszych momentów w moim życiu. Wiecie, kiedy otwiera się tam drzwi wejściowe na pierwszym piętrze, tam gdzie mieszkają chorzy, pierwsze co się widzi, co rzuca się w oczy, to żeby Bóg w Najświętszym Sakramencie. No więc zaczynałam odwiedziny, od uklęknięcia i pokłonienia się przed Panem. I w tym momencie uświadamiałam sobie na poziomie serca, że oto wchodzę w świętą przestrzeń, w której przenikają się dwie rzeczywistości. I miałam świadomość, że są tutaj obecni bliscy osób, które już zbliżają się do przejścia. To miejsce wręcz pulsuje rzeczywistością dogmatu świętego obcowania. I kochani, chcę zaświadczyć, że odchodzenie w Bożej obecności jest piękne i pełne pokoju. Na świadectwo może przytoczę wypowiedź jednego z sąsiadów pana Jana. Przyszli go odwiedzić w hospicjum, a ja byłam już wtedy przy nim. Oni dyskretnie dołączyli. I gdy pan Jan już przeszedł przez bramę życia, zapanowała cisza. I w pewnym momencie mąż sąsiadki zapytał mnie ze zdumieniem: proszę pani, co to było? To było takie piękne. Osoba umierająca uspokaja się, gdy towarzyszy jej ktoś, kto ma ten temat w samym sobie już przerobiony. To znaczy, nie udaje, że nie ma śmierci i że go ta rzeczywistość nie dotyczy. I nie wypiera tematu umierania. I żyje słowem Pana, który między innymi powiedział: gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Osoba wypełniona cierpliwą ufnością i zgodą na odejście osoby bliskiej wspiera ją swoją postawą i modlitwą. Dodaje odwagi w czasie jej konania. Fakt, czy czyjeś umieranie stanie się spokojnym przejściem czy koszmarem, zależy w dużej mierze od osób towarzyszących. I ja wierzę w to, że osoby, które już przeszły do domu Ojca i doświadczyły akceptującej miłości Boga, nie chciałyby już wracać tutaj na ziemię. Dobrze jest uświadomić sobie, że nasz płacz jest opłakiwaniem naszych strat. I to nie jest nic złego. Jednak gdy uświadomimy sobie, że nasi bliscy, którzy już przeszli, martwią się naszym stanem i nie mogą się cieszyć obecnością Boga, łatwiej nam ucieszyć się ich radością, a nie żyć naszą stratą. To moje świadectwo na ten temat, którym się z Wami dzielę. Czego Bóg pragnie dokonać w słabym człowieku, nieporadnym, gdy mu na to pozwoli. Kochani, gdy utrzymujemy kontakt ze spojrzeniem Pana, to tak jakbyśmy zamykali przestrzeń, w której On może swobodnie działać, może swobodnie nas prowadzić i wspierać. I to jest ta najważniejsza część naszej współpracy. Zachowanie uważności i skupienie się na Panu. Tak żyła tu na ziemi Maryja. Ale wystarczy, że odwrócimy wzrok, zaczniemy się bać, co się dzieje, co się stało ze świętym Piotrem, zaczynamy tapać. Tak, Jezus uczy nowego człowieka w nas brać odpowiedzialność za nasze wybory i reakcje. Kochani, ja widziałam, jak to objawia się, taka zamknięta przestrzeń działania Jezusa w kilku ekstremalnych sytuacjach. Sama tego doświadczyłam. Ale jeszcze chcę w innej perspektywie Wam to pokazać. Wspomnę szybko o młodej, ciężarnej kobiecie, która nosiła w sobie chore dziecko. I ta ciąża zagrażała również jej życiu. I wiecie, w świecie, gdzie aborcja dotyka nawet zdrowych dzieci, okazywanie miłości choremu, nienarodzonemu dziecku to wielkie świadectwo. I ja widziałam coś absolutnie po ludzku niewiarygodnego. Drobniutką, cichutką kobietę w stanie błogosławionym, która pomimo jak zgodu słów lekarzy, niewyobrażalnych przeciwności i w końcu załamania się jej zdrowia, ona była spokojna, wyciszona i absolutnie spójna wewnętrznie, w obszarze ciszy, w Bogu. I wiecie, pani psycholog, która miała ją przekonać do aborcji, w pewnym momencie powiedziała: że w obliczu tego, co ona sobą reprezentuje, nie jest w stanie nic mądrego powiedzieć. Chwała Panu. Towarzyszyłam też innej matce, która urodziła bliźnięta. Jedno z dzieci urodziło się z różnymi chorobami. Ja nawet nie wspominam, co ta mama czuła, gdy bezustannie przez 12 miesięcy musiała zastanawiać się, z którą córką ma być dłużej. Czy z tą w szpitalu, czy z tą, która została w domu. Przez 12 miesięcy lekarze rozkładali ręce. I w tej udręce ta moja koleżanka nie spuszczała oczu z Jezusa. Mało tego, wam powiem jeszcze coś więcej, ona nawet nie chciała już nic więcej widzieć oprócz Jezusa, bo jakby jeszcze coś zobaczyła, to by się rozpadła. Po ludzku jej życie, kochani, to były rozerwane na strzępy wszystkie marzenia o jej macierzyństwie, wszystkie jej wyobrażenia. I one tak wirowały wokół niej jak w cyklonie. A ona w środku tego cyklonu, w oku cyklonu, zatopiona w spojrzeniu Pana. Porozumienie bez słów. I czasem, gdy z nią rozmawiałam przez telefon, mówiła w pewnym momencie do mnie: to na razie, bo idę przed Najświętszy Sakrament, słuchajcie, walczyć o oko cyklonu. Oko cyklonu nie jest dane raz na zawsze. Musimy o nie walczyć. To chodzi o tą walkę, czyli oderwanie się od naszego gorącego paluszka i źródła naszego lęku, spojrzenie na Pana i wtedy się, ale wiesz, ale to jeszcze nie koniec. Mam jeszcze dla Was jeszcze jedno króciutkie świadectwo, które dotyczy trudnego małżeństwa. Ja się dzielę z Wami tym, co albo sama przeszłam, albo co, w czym uczestniczyłam. Akurat podkreślam to. Akurat tutaj chodzi o cierpiącą żonę, zresztą męża tak samo, ale nie podkreślam, są różne opcje tego cierpienia. Każdy, mam nadzieję, o tym wie. Wiecie, cierpliwe i pełne miłosierdzia znoszenie trudnego współmałżonka to jest wielkie cierpienie. Bo trwa całymi latami i nie mija. I przechodzi się przez różne etapy. Rozczarowania, bezradności, lęku, gniewu, wielkiego smutku i żalu. I kiedyś w czasie rozmowy pewna pani powiedziała do mnie: wiesz, moje małżeństwo jest takie patologiczne. I powiedziała to z taką pokorą, że bardzo mnie to poruszyło. Jej mąż borykał się i nadal boryka z chorobą alkoholową. I powiem wam coś. On czasem płacze w ukryciu, jak znowu upadnie. I spojrzałam na nią i uświadomiłam sobie, że jeszcze nigdy nie spotkałam osoby, która w życiu codziennym tak dosłownie ufa opatrzności Bożej. Oni często zaczynali dzień nie mając pieniędzy nawet na chleb. A potem nagle, jak opowiadała mi ta pani, te pieniądze skąd się pojawiały. Ona każdą wolną chwilę spędzała i spędza na kolanach przed Panem. Jak na górze Tabor przed Ojcem, żeby jaśnieć później w domu. Gdy to sobie uświadomiłam, powiedziałam jej: wiesz co, twoja rodzina nie jest patologiczna. Twoja rodzina jest święta. Pokaż mi żonę, która z ufnością przez kilkadziesiąt lat adoruje Pana każdego dnia. Ta pani zaakceptowała i z cierpliwością przyjęła, że być może jej mąż do końca życia będzie borykał się ze swoim nałogiem. I powiedziała mi: wiesz, ty i twój mąż wielkie pragnienie w sercu. Pragnę, aby każdy z nas indywidualnie podał naszemu świętemu bratu, który jest Bogiem, rękę. Po to, żeby on pociągnął nas za sobą na górę przemienienia. I pragnę razem z wami kontemplować to, co się z nim wtedy działo, gdy rozmawiał z Ojcem. Całe jego jestestwo jaśniało. Pan Jezus modlił się, a jego twarz stała się promieniująca. Jego odzienie lśniąco białe, tak jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I wiecie, ja chcę pamiętać, co nasz Ojciec powiedział wtedy do apostołów, a teraz mówi do każdego z nas. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Dlatego proszę Cię teraz, Panie, i błagam, abyś uwolnił nas od nas samych i nie pozwolił nam być posłusznym innej woli niż Twoja. Błagam Cię również z tego samego powodu, abyś w swoim nieskończonym miłosierdziu raczył pamiętać o naszej słabości.